Początek księgi proroka Ageusza. W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan przemówił przez usta proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada: jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pana. Wówczas Pan skierował te słowa do proroka Ageusza. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan zastępów. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. Tak mówi Pan zastępów. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Oto Słowo Boże.
Przeczytajcie sobie oczywiście ten krótki tekst całego proroka Ageusza, którego Bóg Jahwe uruchomił wtedy, kiedy po chwilowym entuzjazmie zaczęto budować, przygotowywać odbudowę świątyni jerozolimskiej. Oczywiście w bardzo skromnych rozmiarach, ale w pewnym momencie zaistniały przeszkody, intrygi, donosy. Diabeł położył tamet. I oczywiście ludzie powiedzieli sobie: widocznie jeszcze nie czas na odbudowę świątyni. I zabrali się za odbudowę własnych domów. A ponieważ byli gospodarni w niewoli, więc niektórzy się dorobili, uciuwali sporo grosza i zaczęli budować sobie luksusowe domy. Odbudowa świątyni Pana poszła w niepamięć. Przestała być przedmiotem myślenia, troski. I wtedy Bóg upomniał przez proroka Ageusza, a później jeszcze przez Zachariasza, cel tego znaku. Oczywiście świątynia była znakiem przymierza. Ja jestem waszym Bogiem, wy bądźcie moimi ludźmi, wyznawcami, dziećmi. Świątynia, jak pamiętacie, gdy po raz pierwszy miała się pojawić za króla Dawida, to wtedy Bóg dał katechezę o wszystkich świątyniach wszystkich czasów, że Bóg nie jest zainteresowany świątynią, ponieważ świątynią jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jako brak Boga, że człowiek żyjący w tym świecie dopiero wtedy jest szczęśliwy, może być człowiekiem, jeżeli w nim zamieszka Bóg i człowiek jest otwarty na Boga, na Jego mądrość, miłość, na Jego błogosławieństwo. A jeżeli z czasem Bóg zezwala na budowę tej świątyni Salomona, to tylko jako zewnętrznego znaku, drogowskazu, żeby przypominał, kim ty, człowieku, jesteś przez zawarcie przymierza na Synaju, przez dwie tablice. Że Bóg przymierza zawsze był w człowieku, ale ta obecność Boga w człowieku coraz bardziej się miała udoskonalać, aż przez krzyż i zmartwychwstanie. Teraz podobno wszyscy chrześcijanie przeżywają Boga w sobie. Czy to jest prawdziwe, czy ja ironizuję? I ten Bóg nimi rządzi. Bo niestety ironizuję. Tacy to dzielni jesteśmy, pieczołowicie z wielkim artyzmem, nakładem finansowym budujemy zewnętrzne świątynie na cześć, zaniedbując biednych w parafii. Mimo iż na Soborze Watykańskim II Duch Święty przypomniał, co jest prawdziwą świątynią. I wtedy powiedzieli: no tam jesienią, we wrześniu, to zrobimy jedną niedzielę, w której to wyjaśnimy. Ale ludzie po dziś dzień, mając problemy, lecą do kościoła, a nie idą do własnego wnętrza, gdzie od momentu Chrztu Świętego jest pieczęć, znamie krzyża, wyciśnięta. Mają w sobie znak nowego przymierza, ale żyją jak poganie, myślę jak poganie. Bóg poprzez proroka Ageusza mówi jednak: zbudujcie ten znak zewnętrzny, byście odkryli w swoich wnętrzach moją obecność, byście odnawiali przymierze, że ja, Bóg Ojciec, z natury wam się daję, jestem darem, z moją absolutną mądrością, wszechmocą, ale daję się tylko wtedy, kiedy wy mnie się dajecie, żebym ja się mógł wam dawać, to wy jako istoty rozumne i wolne, jako osoby, o sobie decydujecie. W takim stopniu będę wam błogosławił, w jakim stopniu wy, was wszystko jest otwarte na mnie. Dlatego te dziwne słowa: siejecie wiele, ale plon macie lichy i tak dalej. Niedobrze wam się wiedzie, ponieważ zapomnieliście o przymierzu, nie żyjecie przymierzem. A tymczasem przymierze jest po to, żeby człowiek wszystko w sobie oddawał, zawierzał codziennie, wszystkie sytuacje, czyny, inicjatywy Bogu. Jeżeli tego nie robi, to bawi się w Boga, swego życia. I jest tak, jak jest. Cierpi, nie wie, dlaczego cierpi. Od pewnego czasu ludziom, którzy mi się spowiadają, no, niestety, ale rzadko pogadam się świętu, zaniedbuję się świętu. Oczywiście, że kiedyś, tak jak inni kapłani, przypominałem prawo, obowiązek. To jest niezbyt mądre. Bo może przychodzić, podpierać filary, żeby świątynia nie runęła. Tylko ja mówię, teraz tak mówię, że wiesz, bardzo swoje życie zuważasz. Dobrze ci się wiedzie? No nie, proszę księdza, ja no, no widzisz. A Boga odstawiłeś w kąt, tak? No tak. Nie chodząc na mszę świętą, zaniedbując, dajesz świadectwo, że w ogóle nie wie, tak wtedy, kiedy chodziłeś, nie wiesz, o co chodzi. Chodzi o odnowienie przymierza. O to, żeby to, co wszystko jest w tobie, było otwarte na tego, który chce przyjść w twoje życie jako błogosławieństwo. Jak nie żyjesz obecnością Boga w sobie, z Nim nie funkcjonujesz, tylko sam bawisz się w Boga, no to wchodzisz w różne tarapaty, głupstwa, złe inicjatywy, cierpienia i nie umiesz przeżyć nawet tego, co jest niezbędne, żebyś przeżył jako cierpienie, nie jako oczyszczenie. Krótko mówiąc, krzywdzisz sam siebie. Czy się zgadzasz ze mną? Pytam na końcu. No tak, zgadzam się. Przez to oczywiście przyganiam i sobie, i wszystkim moim braciom, którzy siadają w konfesjonale i przypominają obowiązek, prawo. A tymczasem to prawo jest ze względu na to, że człowiek ogromnie dużo szkody ponosi. I my także, jadąc do świętej Lipki, jedźmy z właściwymi intencjami, żeby otworzyć swój dzień, swoje życie, swoją historię na tego, który chciałby wszystko przenikać swoją mądrością, swoją mocą, swoim błogosławieństwem. I więcej się nie martwić. Nie martwić się. Jak już Jemu wszystko damy, powierzymy. I podziękujemy na koniec, żeś to przyjął. I z Nim jedziemy ze świętej Lipki na odpocznieniu. Czego sobie i wam życzę. Amen.
Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają na bębnie i cytrze, bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.
Oczywiście nie czytamy jeszcze z lekcjonarza, tylko z Ewangelii Łukasza, ponieważ był nadmierny przeskok. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus powrócił z krainy Gerezańczyków, tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. Oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córeczkę, jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na niego, a pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu, dotknęła się frędzle jego płaszcza, a natychmiast puszczał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął. Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: mistrzu, oto tłumy zewsząd się otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł: ktoś mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upatrzy przed nim, opowiedziała wobec całego tłumu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Gdy Jezus jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: twoja córka umarła, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, rzekł do niego: nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, prócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz Jezus rzekł: nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. Wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł: dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Oto słowo Pańskie. U trzech synoptyków jest na ten temat mowa, ale u każdego z tych synoptyków o co innego chodzi, inny aspekt trzeba wydobyć z tego wydarzenia. Przeczytaliśmy o tych dwóch wydarzeniach według Ewangelii Łukasza w takim momencie, kiedy Łukasz jako autor swojej Ewangelii rozwija katechezę programu Jezusa Chrystusa o czterech Ewangeliach. Czytaliśmy o tym, że Jezus po wybraniu 12 apostołów Nowego Izraela zapowiada w sposób skrótowy, tajemniczy, że przynosi na ten świat cztery błogosławieństwa, by uwolnić ten świat czterech przekleństw, które zrodzą, które obecnie demona, cztery Ewangelie, będą to cztery Ewangelie. Błogosławieni ubodzy, którzy będą bardzo potrzebowali Boga, bo będą doświadczać działania złych mocy. Ale będą ludzie bogaci, bogaci, którzy uważają, że dzieło Jezusa Chrystusa, uwalnianie ich od złego ducha i wnętrza jest im niepotrzebne. Błogosławieni głodni, ale będą też syci, którym to, co Duch Święty da w Ewangelii Łukasza, będzie niepotrzebne. Głodni. Głodni, oczywiście, pięćdziesiątnicy z zesłania Ducha Świętego, mocy Bożej, Bożego miłosierdzia. I dziś mamy dwa wydarzenia, przez które Jezus chce powiedzieć, że w obu przypadkach ludzie w ogromnym cierpieniu tylko w nim widzieli ratunek, w Jego wszechmocnym miłosierdziu i jajem, któremu umierała jedyna córeczka. A ta córeczka zachorowała tylko po to, żeby zbawić ojca, przełożonym synagogi, i wiedział, co o Jezusie myśli świątynia, ale wierzył prywatnie, sercem, nie chciał tego wyznać publicznie jako przełożony synagogi przed gromadzącymi się wiernymi w synagodze. Prywatnie sobie wierzył. I przez ten fakt Jezus niejako go zmusił do wyznania publicznie swojej wiary w Jezusa Chrystusa i ta wiara podpieczętowana błogosławieństwem. Świątynia była syta swojej wielkości. Ty masz głód tej dobroci, tego miłosierdzia, które we mnie przyszło na ten świat. Oddaję ci córeczkę, ale w córeczce domagam się, byś wyznał wiarę we mnie publicznie. Podobnie rzecz się ma i w drugim przypadku. Ojcowie Kościoła zawsze mówili, że ta kobieta wielokrotnie usuwała ciążę. I ten kłopot był jej pozostawiony po to, żeby teraz uratowała swoją duszę. Dramat. Pomyślała sobie, problem jest tak dla mnie trudny, wstydliwy, że z tyłu podejdę, dotknę i będę uzdrowiona. Jezus na jej wiarę odpowiedział uzdrowieniem, ale odwrócił się i ją poszukał i chciał, by wyznała publicznie i uwielbiła Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie. Nie tylko cię uzdrawiam w sferze tego ciała, ale uzdrawiam cię w sferze twego ducha, bo dokonywałaś morderstwa na własnych dzieciach. Przebaczam ci. Chcę, byś wyznała publicznie, że nie będzie grzechu, którego ja po dojściu do Jerozolimy nie uczynię miłością miłosierną, przebaczeniem, darem nowego życia. Dla ciebie i dla twoich dzieci, bo te dzieci, tak jak Matka Najświętsza w Medjugorje się upomniała, by kapłani nie argumentowali, że te dzieci, nie mając chrztu, są potępione. Matka Najświętsza powiedziała, to są dzieci kapłańskie, one zbawiają rodziców. Krótko mówiąc, w jednym i drugim przypadku Bóg posługuje się historią, żeby nas doprowadzić do kontaktu z tajemnicą krzyża, z tajemnicą miłosierdzia Jezusa Chrystusa. Daj nam coś, co nas przyprowadza przed Jego oblicze miłosierdzia, byśmy wyznali przed sobą innymi publicznie i tym samym by inni poznali, że również ja mam szansę miłosierdzia. Ewangelia Łukasza, Ewangelia miłosierdzia. Jutro zaczniemy rozdział 9, który proponowano nam wcześniej interpretować i czytać, ale my dopiero jutro będziemy czytać i komentować. I mowa będzie już w Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Przyniosła wam bogactwo mego miłosierdzia, które was chce rodzić dla życia wiecznego w Ojcu. Dlatego też uważajcie, żeby to bogactwo doczesne nie przesłoniło wam prawdziwego bogactwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.